Cześć, witam w odcinku numer 15 podcastu Amiga.org.pl. Początkiem roku nagrywaliśmy, to znaczy ja i Radzik, podsumowanie roku 2022, ale na PPA, czyli polskim portalu amigowym, odezwały się głosy, że no to trzeba jednak wejść bardziej w szczegóły, bo no to jest troszkę za bardzo po łebkach. Jednak wskazane jest głębsze zanurzenie w tematy omawiane, nie tylko faktograficznie ująć rok, ale też i opowiedzieć coś więcej. No formuła jest taka, wami widzieli, że staramy się, żeby był odcinek na 1,5 godziny i przy roku no to musiałoby być chyba 3 godziny, żeby to chcieć fajnie popowiadać. Ale cóż, no doszedłem do wniosku, że można zrobić takie podsumowania miesięczne na próbę. No i zobaczymy, jak to wyjdzie. Jeżeli będzie zainteresowanie, to będę kontynuował. Także dzisiaj skupię się na takim podsumowaniu stycznia, może trochę zahaczę o luty. Pierwsze wydarzenie, jakie przychodzi mi do głowy, to jest gra Elf Spirit Hunters. To jest taka gra, no dosyć prosta. Jest taka inicjatywa, ona się nazywa Toybox Jam. I tam na przykład wrzucone są podlinkowane materiały do wykorzystania, czyli sprite'y, sample dźwiękowe. No i to jest takie jakby rywalizacja czy konkurs, nie wiem jak to nazwać. To jest oryginalnie to jest stworzone na Pico 8. To jest taka wirtualna konsolka. Natomiast ktoś zrobił grę na Amigę. No i o cóż chodzi w tej gierce? To jest łapanie duchów. Jak jeżeli ktoś kojarzy, na pewno każdy kojarzy film Ghostbusters. No to na tym to się zasadza. Jest. Fabuła jest mniej więcej taka, że jest do spłacania 5,5 tysiąca dolarów. Trzeba złapać 12 duchów. No i kupuje się baterie, skrzynie, elfy. Maksymalnie można mieć 12. No i łapie się te duchy. Także stają dwa elfy na dole ekranu. Skrzynia po środku zbliżają się do siebie i ładują prądem. Gra jest prosta, sympatyczna. Jeżeli chciałby ktoś odszukać, to jest blog o nazwie eArock. Adres to jest eArock.itch.io. No a zasoby są podpisane jako Tom Hall. Fajna sprawa, można się zainteresować tym, nie tylko dyskutować, ale wziąć udział właśnie w takiej pozytywnej rywalizacji, przy okazji której coś powstaje. Następne wydarzenie, o jakim uważam, że warto wspomnieć, to jest wypuszczenie Pistorma 32 Lite. To jest adapter przeznaczony do połączenia z Raspberry Pi. No coś więcej o tym opowiem. No przede wszystkim przełomem jest wydajność tego i relacja tej wydajności do ceny. No, na początku to nawet sam twórca tej karty, Klaus Schwarz, krytykował, bo pojawiły się ogłoszenie sprzedaży po 200 funtów. No co nie jest fair po prostu, nie jest to w porządku do twórców zarabiać w ten sposób. Źródła są na GitHubie. Obecnie, gdyby zaglądać na Allegro, no to cena tego jest około 600 zł. To zawiera adapter właśnie Pistorm 32 Lite i do tego jest Raspberry Pi w wersji 3A+. I karta SD. No Pi 3A+, to jest taka najbardziej zalecana konfiguracja. Też jest korzystny stosunek wydajności do ceny. No jest dobra dostępność. Są obsługiwane też inne Raspberry Pi, ale na przykład takie Pi 0 to jest praktycznie niedostępne. No, w zasadzie precyzyjnie mówiąc Pi 02. Zatem tam w nim jest jeszcze taki kłopot, że no ciężko jest się tam, no ciasno jest po prostu ze złączem HDMI. No właśnie, co się tyczy HDMI, no, w zależności od modelu Raspberry, to możemy uzyskać obraz o jakości Full HD lub przy zastosowaniu Raspberry Pi 4B, czyli tym najmocniejszym, to w jakości 4K. Powiem więcej coś o działaniu tego, jak to jest rozwiązane. No cóż, na karcie SD wgrywa się obraz Cafe Neos. No, na pewno pamiętamy zamieszanie wokół Cofina. Cafe Neos to już jest taki system z programami zastępujący Workbencha, który powstał z użyciem AROSa. Także to już jest legalne. No i, że tak powiem, sercem tego jest EMU68, czyli emulator napisany przez Michała Schulza. I to nie jest emulator konkretnego procesora, tylko on przekłada te instrukcje Motorola na instrukcje ARMA. I to jest robione w assemblerze. Dzięki temu jest no pełne wykorzystanie mocy tego. To jest tak, jakby, nie wiem, mieć 0,60 1000 MHz. No super sprawa, no. Jakby to chcieli umiejscowić przy konkretnym modelu, to byłoby to mniej więcej Motorola 040. Jeśli chodzi o grafikę, to nie ma emulacji karty graficznej, bo ktoś mógłby być ciekaw, jak to jest. Przecież jest złącze HDMI, to jest napisany sterownik po prostu do rdzenia. Maliny, natywny sterownik Picasso 96. Jakie tam są minusy, oczywiście też. Znaczy, na tej chwilę to jest tak, sama karta daje HDMI, USB i gniazdko Ethernet. Nie wiem, jak to będzie w przyszłości rozwiązane, bo teraz się przemierzają do płytki CM4. Ona jest mniejsza, przy kanapkowaniu jest to duża zaleta. Czy są jakieś minusy? No jest problem z shapeshifterem i macOS-em. To jest tak, że macOS co chwila przerzuca pamięć z miejsca na miejsca i fluszuje bez przerwy. No czyści pamięć podręczną dla instrukcji, dla danych. No i to jest zabójcze, jeśli chodzi o wydajność. No próby zrobienia haka na to kończą się wywaleniem kodu Motorola. I raczej tego się nie da obejść. No, jeżeli są jakieś rzeczy, które działają pod shapeshifterem, no to raczej lepiej byłoby, żeby był natywny port. No, co się tyczy emulacji i pozostałych rzeczy, no to niestety EMU68 zajmuje się tylko procesorem, więc ewentualne wykorzystanie tego w przyszłości pod systemami nowej generacji, no to wymagałoby dużo pracy. No, tu jest w porządku, jako dopałka jest super, no bo oryginalne wszystkie, cały chipset Amigi działa i mamy super wydajny procesor do tego. Co się tyczy tego brakującego MMU, no procesory ARM mają wsparcie dla maszyn wirtualnych i wtedy są dwie niezależne jednostki MMU w procesorze, z których jedna może być użyta tak jak teraz, a druga do obsługi MMO z Motorola 68K. No ale no bez MMO można żyć, no bo niewiele programów tego wymaga. No plusów jest dużo więcej, przecież 300 MB fastu jest wystarczy dla każdego. A ile może maksymalnie obsłużyć? No tyle, ile system Amigi, no czyli tam do 2 GB. Dobra, to wystarczy o tym Pistormie. Super rzecz. Dobrze, że jest, się rozwija. Pozostałe rzeczy w styczniu, jakie się ukazały. Nowa wersja Versatile Amiga Test program, czyli do testowania podzespołów Amigi, taki program diagnostyczny. No w sumie to mało istotne jest. Myślę, że szkoda czasu na jakieś wymienianie pchełek. Tak samo na Morphostorage i innych miejsc. Amiga Future wyszła numer 160 i 18 numer czasopisma Amiga Addict. Można też zajrzeć na bloga RetroHacks. To jest. Nie wiem, czy kojarzycie taką płytę Phoenix z taką dezyderatą. Tam było wypisane na płycie. No, okazuje się, że ten projekt nie wypalił. I autor teraz rzeźbi nową Amigę 2000. Jest szósty odcinek jego zmagań. Zobaczysz, jaki to jest adres. retrohacks.net. Na tym blogu można znaleźć więcej informacji na ten temat. Shadow Warrior na Amigę. Super rzecz. Można powiedzieć, że pod Duke Nukem 3D to było wyczekiwane. Konwersji podjął się Bshili, czyli Biro Shilat. Niezmordowany. No, wymagania są wysokie. Najlepiej Motorola 060 z FPU i minimum 16 MB fast RAMu. A co w systemach nowej generacji? No, dla ROSa nowa wersja OpenTyriana. OpenTyrian to jest klasik, to jest oparty na artusowej grze Tyrian. No, pamiętam tą grę. Grałem to na PC-cie w swoim czasie. Fajna gra. Typowa zręcznościówka. Strzelanka z przewijaniem w pionie. Pilot myśliwca, który ma ocalić galaktykę i tak dalej. Wiadomo, o co chodzi. Dużo fajnej zabawy. No i dla AROSa poza tym to nic takiego istotnego nie widzę. Ukazała się końcem stycznia, czy tam w połowie. Nowa wersja dystrybucji Icaros Desktop. No, zawiera między innymi najnowszą wersję backportu ABI wersji 0. Nic więcej na ten temat nie powiem. Niestety nie interesuje się AROS. A no, perspektywy jego są słabe, no, powiedzmy sobie szczerze. Innych systemów, no Morphos, wiadomo, aktualizacja Wayfarera. Z takich wspólnych rzeczy to dla Migo S4 Morphosa wyszedł Vim, nowa wersja. Między innymi zawiera obsługę składni dla skryptów Holud 9.1. Dla Migo S4 ukazała się nowa wersja Ahi HD Audio 6.9. Zmiany, jakie tam zaszły, to dodano obsługi karty muzycznej Sound Blaster Audigi FX V2, czyli chyba wersja druga. No, Sound Blaster Audigi to były dobre karty. No, sterownik do działania wymaga Amiga S4.1 Final Edition Update 2, czyli standard, można powiedzieć. I Ahi w wersji co najmniej 6.6 musi być do tego. No i cóż, rozwija się port Doma trójki, Heretyka dwójki. Handler SMB2, czyli Server Message Block. To jest do udostępniania zasobów komputerowych w sieci domowej. A niedługo potem powstał, to wyszło dla Amiga S4, a niedługo potem wyszła wersja dla Amiga S3. Generation Delfine. Inicjatywa mająca na celu uczczenie dorobku gier francuskiej firmy Delfin Software. No, wyszły dwa albumy. Jeden to jest The Holocube, to jest zestaw utworów z gry Flashback. I drugi to jest Time Travelers, to jest muzyka z gry Future Wars. To są oczywiście zremasterowane wersje. No, nie słyszałem tego. Zakładam, że to mogą być nawet i aranżacje nowe. Poza tym co? Aktualizacja assemblera dla procesorów Motorola Asm Pro. Nowa wersja firmware dla kart VARP 1260. Między innymi poprawki obejmują obsługę sprzętowych duszków, dodano sprzętowe przyspieszanie dla funkcji Bleed Template, Bleed Pattern i Bleed Rect No Mask Complete. Poprawki w zakresie wyświetlania ekranów większych niż rozdzielczość. No, na ten temat nic nie mogę powiedzieć. Z komentarzy to w komentarzach wyczytałem, że nowe sprite w trybie RTG to nawet nie ma wampir. To znaczy ma, ale w trybach planarnych jeden, co działa w RTG, pod wskaźnik myszki. W pozostałych takich informacji to już myślę, że warto wspomnieć jeszcze o tym, o wersji nowej sekwensera MIDI Bars and Pipes dla systemu Morphos. No i dla systemu Morphos jest port gry Bugdom. To jest z takim żuczkiem się biegnie, to jest gra 3D. Widok jest zza pleców. No, sterowanie jest trochę takie, no, trzeba się przyzwyczaić. Mapuła to tam oczywiście jest jakaś, czyli gracz wciela się w postać chrząszcza Rolly'ego McFly'a. No i w związku z obaleniem rządu królestwa Bugdom oraz pozwaniem królowej przez plemię ognistych mrówek wyrusza na ratunek. No i tam może nie tylko biec, ale pływać, skakać, jeździć na grzbiecie pobratymców, huśtać się na linie. Fajna gra, ładna gra. Jest wrzucona na ten nasz fanpage. Recedent nagrał filmik. Można zobaczyć, jak to się prezentuje. Wyszedł jeszcze pod gry Automatic. No to też takie wczesne 3D jest na poziomie roku 2000. No i fabuła podobna, czyli jest robot Automatic, który ma za zadanie uratować planetę Ziemię przed atakiem wielkiego mózgu z planety X, bla bla. I dla Morphosa jeszcze co wyszło? Fallout 2, port Fallout 2. Tam były takie komplikacje, bo to recenzent mi pisał, że za szybko się odtwarzał dźwięk, to znaczy mowa, bo tam są takie fragmenty gry, w których są dialogi. Nie w samej grze, tylko w takich przerywnikach raczej. I był problem z przeładowaniem broni. No i napisał do autora portu, no i to już jest poprawione rzekomo. No to jest właśnie, tu zachęcam, jeżeli są jakieś porty, ktoś się tym zajmuje, no to grajcie w to, jeżeli są błędy, to zgłaszajcie, wtedy autor widzi, że to jest po prostu potrzebne i się stara i coś przy tym robi, bo tak to, jeżeli nie ma odzewu żadnego, to no to bierze się za kolejny port. A jeżeli ludzie grają, zgłaszają uwagi, no to to jest dopieszczane, szlifowane i no i spełnia swoją rolę, bo to jest po to, żeby sobie pograć normalnie w to, a nie tylko ogłosić, że mamy kolejną grę, odpalić, zamknąć. To nie o to chodzi. Nie o to chodzi. To nie są zawody, bo u nas wiedzy, u was nie ma, tylko o to chodzi, żeby się bawić, hobby, żeby korzystać z tego. No i z takich ciekawostek jeszcze warto wspomnieć, że jest nowa wersja programu Golem. To był taki program do prowadzenia działalności gospodarczej. No, pierwsza wersja od ponad 20 lat. No i aktualizacja dotyczyła tych, no, współczesnych przepisów, realiów nowych, podatkowych. Bardzo, bardzo fajnie, że ten program odżył. Chyba tyle, bo widzę, że już dobiłem do 20 minut, a chciałem zrobić odcinek na 15, bo monologi są mało ciekawe, nużące po prostu. I to, co nie weszło, to znaczy, że albo tego nie zauważyłem, nie rzuciło się mi w oczy, a staram się być na bieżąco, albo uznałem za mało istotne. No. Nowsze rzeczy będą w kolejnym sadzie, czyli omawiającym miesiąc luty, czyli pewnie gdzieś tak też w pierwszym tygodniu marca. Do usłyszenia.